Słuchajcie, ja dzisiaj podejmuję temat zgodnie zresztą z waszą sugestią. Pytanie padło ostatnio i myślę, że to jest problem wielu z nas, a właściwie problem to musi być problem każdego z nas. Każdy z nas sobie musi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chodzę do kościoła? Skoro jest takie pytanie, ono jest głębsze. Ono ma sobie dwa inne, zawiera sobie dwa inne pytania. Chodzę do kościoła po co? Dlaczego?
To są rozważania oparte, to są część katechezy oczywiście i wiemy, że dla nas najważniejszą i najwyższą wartością jest Jezus Chrystus. Słuchajcie, ale nie dla wszystkich. Ale nie dla wszystkich. My żyjemy w świecie, dla których Mahomet albo Allah, albo Krishna i Shiva jest też Bogiem. I oni Jezusa nie poważają tak, jak my poważamy. I my musimy się w tym świecie znaleźć. Pan powiedział wartości wiary, która nam uzupełnia tam naszą bardzo, bardzo skromną wiedzę, na którą pozwalają na nasze zmysły. Ale to jest umotywowanie wiary. A teraz wiary w kogo? Właśnie, i to jest podstawowe pytanie. Mówię, że za tym pytaniem, dlaczego z tego kościoła, kryje się głębsze pytanie. Kto jest moim Bogiem? Chodzę do kościoła, ponieważ chcę, żeby ten Bóg, do którego przychodzę, wypełnił braki mojej egzystencji. Ale przede wszystkim chodzę do kościoła, ponieważ tam się dzieje coś, czego nie znajdziesz nigdzie. Ani w teatrze, ani nawet na łonie natury, chociaż niektórzy mówią, że na łonie natury znajdziesz też to. Nie znajdziesz tego nigdzie, bo jakieś przeżycie estetyczne. Tam jest sprawowana ofiara Jezusa Chrystusa. I słuchajcie, to jest centrum. To jest centrum. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego właśnie dlatego, ponieważ Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu uczynił z naszych serc świątynię Ducha Świętego. Poprzez swoje zmartwychwstanie zesłał Ducha Świętego i każdy z nas od tej pory jest zbawiony i jest wypełniony obecnością Bożą, Duchem Świętym. I stajemy się tym Chrystoforo, jak to mówili pierwsi chrześcijanie, czyli noszący Chrystusa, noszący Ducha Świętego, pneumatoforo. Słuchajcie, naczelną ideą, naczelną zasadą, oczywiście wszystkie inne później wasze racje są też ważne, ale to jest najważniejsze. Idziemy, ponieważ tam się dokonuje nasze zbawienie. To jest centrum wszechświata, słuchajcie. W tym momencie, kiedy przychodzimy do kościoła, to jest centrum wszechświata. A powiesz w takim razie, a co w takim razie Żydzi? Czy oni nie są obecni? A co w takim razie ci, którzy są katolikami, a na przykład w niedzielę do kościoła nie chodzą, albo tylko raz w roku chodzą? Jak w takim razie to się ma do tego? Po pierwsze, to jest uczta, do której każdy zaproszony, ale nie każdy z tego korzysta. Słuchajcie, w takim razie, jeżeli ona tą ucztę nie przyjdzie, czy to znaczy, że ta uczta się nie odbędzie? Odbędzie się, ale bez niego. Odbędzie się, ale bez niego. I on traci...
I nawet w jego imieniu.
Dokładnie, w jego imieniu to się zrobi, ale on traci uczestnictwo w tej uczcie. I na tym polega tragizm naszych katolików, że my mienimy się katolikami i często nie chodzimy na przykład na Eucharystię. On się nie naje tych... Ja pamiętam, on się nie naje na przykład tej zupy, on się nie naje, słuchajcie, to jest ta, oczywiście to bardzo takie materialne pojęcie, ale ono bardzo pomaga. Pomaga zrozumieć, dlaczego my musimy być w niedzielę na Eucharystii. Słuchajcie, za uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej ludzie umierali. Byli kasie księży przed ołtarzem w kościołach katolickich w Indiach, ponieważ tam właśnie hinduiści są przeciwni katolicyzmowi. I świat milczy. I świat milczy. To są ta sama sytuacja z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dla nich to było tak coś wyjątkowego i niepowtarzalnego, że oni nie mogli nie chodzić na mszę świętą. Dlaczego? Bo bez tej mszy świętej nie ma Chrystusa. A bez tego Chrystusa nie ma jego Kościoła. A bez tego Kościoła nie ma zbawienia. Bo dla nas właśnie jest Chrystus, jest tym najważniejszym elementem i tu się odbywa cała kultura. No wiadomo, żyjemy w takiej kulturze, że właśnie nam, Polakom, łatwiej chodzi, bo jesteśmy wychowani w kulturze polską. Mexykanom też pewnie łatwiej, bo oni mają... No gorzej jest tutaj, bo to jest kraj protestancki. Więc automatycznie widzimy, więc... Są to pewne motywy też, chociaż one nie są najważniejsze. Ja biorę o tych najbardziej zewnętrznych motywów. Dalej, rodzinne właśnie, wychowawcze, tak, że byliśmy wychowani i tak dalej. To wszystko jest prawda. Religijne motywy, ponieważ no, człowiek musi wierzyć, jak to Pan powiedział, nie? Oczywiście w kogo wierzyć, to już jest inna sprawa. Ale właśnie jest w naturze człowieka, że on musi mieć to dopełnienie Panem Bogiem. Akurat Jezusem Chrystusem? Znak zapytania. Dla nas tak, akurat. Dlaczego? Za chwileczkę o tym powiemy. Dalej, psychologiczne właśnie. My jesteśmy tak ograniczeni, że ja muszę mieć pomoc i że ja muszę, właśnie psychologicznie bardzo ważne, że ja muszę kochać. Ja muszę prawdziwie kochać i się nie zawieść. Ja często doznaję różnych miłości i się zawiodłem. Ja właśnie, ja mam w sobie potrzebę wypełnienia, kochania wreszcie kogoś raz na całe życie, raz na wieczność. I właśnie tym wypełnieniem moich skłonności właśnie wiedzy, mojej skłonności pragnienia jest tylko Bóg. Bo wszystko, co tutaj jest, to wszystko namiastka tego.
Ja nigdy nie będę nasycony. I właśnie te psychologiczne braki w człowieku również wskazują na to, że musi być Bóg. Oczywiście my cały czas mówimy, że tym Bogiem dla nas jest Jezus Chrystus. Dalej, duchowe zapotrzebowanie. Stąd powstają sekty. Jeżeli Kościół przestaje spełniać swoje funkcje, tą, którą powinien spełniać, powstają w miejsce tego automatycznie jakieś duchowe sekty. Bo człowiek zawsze ma to zapotrzebowanie do jego Pana Boga. Słuchajcie, prawdziwa przyczyna dochodzenia. Nasze uczestnictwo w ofierze Jezusa Chrystusa, które jest świadomym zbawianiem i przemienianiem świata. Właśnie my poprzez uczestnictwo w Eucharystii mamy przede wszystkim, zbieramy na siebie zbawcze efekty Jezusa Chrystusa na krzyżu. Słuchajcie, każda Eucharystia to jest ta, może już nie jest, ta forma już jest inna, to jest bezkrwawa, ale to jest jednak śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa na krzyżu. Popatrzcie, to było 2000 lat temu, my żyjemy 2000 lat później. W jaki sposób Bóg może dotrzeć do naszych serc 2000 lat później? Słuchajcie, dla Pana Boga nie ma. Nie ma sprawy, bo On jest wieczny. To my jesteśmy czasowi. To dla nas jest 2000 rok. On jest ciągłym teraz. Słuchajcie, to w tym teraz On w jakimś czasie zszedł. 2000 lat temu zszedł na ziemię, dokonał całego zbawienia i z powrotem wrócił, niosąc wszystkie efekty tego zbawienia, więc cały krzyż. I On to niejako mistycznie, można powiedzieć, zazwał dla każdego, kto będzie chciał to przyjąć. To jest dar, który każdemu da. Który będzie chciał przyjąć. Pan Bóg nikogo nie zmusza. On zaprasza. Nauczyciel się zaprasza. Nauczyciel się nie zmusza. Chociaż z początku ja byłem zmuszony przez babcię, ale potem zrozumiałem, jak wielki jest to dar, którego nikt mi nie może dać. Którego nikt mi nie może dać. Właśnie ten dar Jego zbawienia. Dar uczestnictwa w Jego zbawieniu. Co więcej, ja poprzez swoje życie mogę włączyć swoje ofiary i dołączyć się do tej wielkiej ofiary. Popatrzcie, od tej pory moja ofiarność, moje życie, szczególnie moje cierpienia, mają całkowicie inną wartość. Wartość zbawczą, bo On je przemienił na krzyżu. Właśnie. I to jest ta piękna sprawa. Dlatego właśnie chodzę do Kościoła. Dlaczego? Ponieważ tu jest środek zbawienia. My idąc do Kościoła jesteśmy w centrum świata. Tak jak Jerozolima wtedy była w centrum świata. Dlaczego? Bo tu się dzieje najważniejsza rzecz. Mówiłem, że Pan Bóg jest wieczny. Dla Niego nie ma czasu. On raz w czasie zszedł i On cały czas w tej wieczności do tego czasu wchodzi. Przez każdą modlitwę, szczególnie poprzez Eucharystię. On właściwie w tej Eucharystii, to jest taki kontakt. Eucharystii właściwie jeszcze raz jakby rozlewa na każdego z nas to wszystko, co On zrobił. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Właśnie, popatrzcie, ta Eucharystia jest niczym innym jak powtórzeniem tego wydarzenia zbawczego. Oczywiście już nie historycznie, ale mistycznie. Do tego stopnia, że my uczestnicząc w tym wydarzeniu, karmimy się Jego efektami. I to jest właśnie to. Więc On umiera na krzyżu w sposób oczywiście bezkrwawy, ale to jest ta sama ofiara Jezusa Chrystusa. To jest centrum wszechświata. Popatrzcie, więc to jest, nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Rozumiem, ale my mówimy najpierw o sobie. Dlaczego my chodzimy do Kościoła? Bo dla nas to jest centrum. Centrum wszechświata. Bo tu się odbywa najważniejsza rzecz, która się dokonała 2000 lat temu, która się dokonuje akurat teraz. Bo ja akurat teraz żyję. Ja wtedy nie żyłem, ale Bóg mi dał taką możliwość, że akurat teraz żyję, więc teraz z tego korzystam. Bo ja żyję 2000 lat później. Ale to nie znaczy, że te efekty wcale się nie sprawdzają. Sprawdzają się, bo Bóg jest wieczny, dla Niego nie ma sposobu i nie ma żadnych przeszkód, żeby do mnie dotrzeć z tą swoją ofiarą zbawczą, którą dokonał kiedyś wcześniej. Popatrzcie, i to jest następny problem. Dlaczego Jezus? Jak myślicie, czy Żydzi nie zastanawiali się nad tym? Dlaczego właśnie naród żydowski jest tym narodem wybranym, a na przykład nie naród arabski, albo nie naród polski? Czy ja decyduję, w jakim się rodzę narodzie? Czy to do mnie zależy? To, co mówiłeś wcześniej. Czy ja decyduję o tym, że jestem kobietą albo mężczyzną? Ja mogę decydować o tym, że mam takie imię, ale inne. No, może rodzice. Ale słuchajcie, są pewne prawdy, na których nie mam odpowiedzi. Czy ja decyduję, oczywiście, powiesz geny, że jestem łysy na przykład. Nie? To jest inna sprawa. Ale właśnie, chociażby płeć, chociażby naród, chociażby czas, w którym się urodziłem. Czy ja decyduję o tym? Popatrzcie, są pewne rzeczy. Słuchajcie, to jest właśnie to, co się nazywa objawienie. To, co się nazywa przeznaczeniem Pana Boga. Akurat każdy z nas został wyznaczony w takim, a nie innym czasie. Słuchajcie, ja dziękuję Panu Bogu, że się narodziłem w takim. I to już zostawmy już Panu Bogu. Dlaczego właśnie to się nazywa objawienie? Pan Bóg po prostu akurat chciał związać historię człowieka z Bogiem właśnie w narodzie izraelskim. Oczywiście są też inne religie, tak zwane religie naturalistyczne, które po prostu poprzez nie objawienia, ale poprzez możliwości ludzkie, na przykład yoga, zazem, oni mają, wyzwalają pewną siłę ducha i one są, bo duch jest zawsze w człowieku. I on ma wiele możliwości, oczywiście. Spotęgowany Duchem Świętym te możliwości są o wiele mocniejsze, bo spotęgowany samym Bogiem. Ale jeżeli nie ma tam tej łaski i ona nie działa przez Chrystusa, słuchajcie, chociaż, a się dowiemy później, działa przez Chrystusa, od kiedy Chrystus przyszedł, kiedy nas zbawił, w każdym nawet działa, nawet jeżeli nie jest ochrzczony. Oczywiście już nie z taką samą mocą, nie z taką samą intensywnością, ale działa. W każdym razie te religie naturalne wyrosły właśnie z tego, z naturalnej potrzeby religijności człowieka. Że tylko Pan Bóg, albo tylko ten Wszechduch może wypełnić naszą pustkę i nasz brak egzystencjalny, brak życiowy. I Pan Bóg jako sobie umiłował tą drogę właśnie poprzez Izrael. Dlaczego Izrael? Nie wiem. Dlaczego nie Polaków? Bo wtedy akurat Polaków nie było. Akurat dlaczego akurat taki czas 2000 lat temu? Nie wiem. No słuchajcie, to są pewne rzeczy, które po prostu nie ma odpowiedzi. Akurat Pan Bóg chciał, że tak się stało. I słuchajcie, to się stało w przedziwny sposób. Pan Bóg wcale ingerując w człowieka, w ludzką historię, on wcale jej nie zmienił. On oczywiście kierunkował ją zgodnie z tym, co człowiek decydował. Pan Bóg po prostu ukierunkował wcześniej, wszystko wiedział, co się stanie, ale nie sprzeciwiał się jego woli. Często właśnie tam były wojny, mordowania i tak dalej. Taka była kultura. Słuchajcie, i w tą kulturę chce wejść Bóg. No taka była kultura człowieka. A myślicie, że w islamie było inaczej? Jeszcze było gorzej. Albo w religiach hinduistycznych. Widzicie, naszą odpowiedzią jest pytanie, dlaczego Jezus Chrystus? To jest pytanie do Pana Boga. Oczywiście jest pytanie również dla mnie. Bo dla mnie akurat dzięki opatrzności Pana Boga, dla mnie właśnie Jezus Chrystus poprzez całą historię zbawienia, gdy czytamy tę relację tych wszystkich, którzy spisywali Pismo Święte, tam jest wyraźna, czasami jest tam z tyłu, tam jest wyraźna droga, jak wśród naturalistycznych tendencji szukania Pana Boga przez człowieka. Z początku to był politeizm. To było wiele bóstw. Z początku było wychwalanie przyrody, wychwalanie zjawisk natury. Było to. Ja chcę po prostu pokazać, że chodzimy do kościoła, ponieważ tam się odbywa, tam jest centrum świata. Tam się odbywa ofiary za Chrystusa Chrystusa. I co najważniejsze, ja w niej uczestniczę. Co najważniejsze, ja jestem poniekąd współodpowiedzialny za nią. Ponieważ ja uczestniczę, przychodzę, przynoszę swoje dary. Ja przyjmuję Eucharysty, słuchajcie, więc ja ją poniekąd tworzę. Ona się dzięki mnie również sprawuje. Oczywiście tam jest ksiądz, ale tam jest każdy z nas, który ma swoją rolę tam. Niektórzy czytają, niektórzy śpiewają, niektórzy... Słuchajcie, to jest niesamowite. To jest niesamowite. To jest... Oczywiście, że całe jakbyście przeglądali strukturę mszy świętej, tam struktura wzięta jest z izraelskiej liturgii, z judaistycznej. No słuchajcie, to jest właśnie co z natury wyszło.
A to wszystko ma znaczenie, którego my wszystko... nie rozumiemy. Nie
zgodnie z ewolucją. Z ewolucją człowieka, której Pan Bóg się wcale nie przeciwstawia. Pan Bóg ingerując w historię, wcale nie burzy historii. On zgodnie z tą historią idzie i się nawet podporządkowuje do jej ewolucji, bo sam ją stworzył. Na tym właśnie polega porządek historii. Porządek rzeczy, słuchajcie. I Pan po prostu akurat tak umiejętnie wchodzi, że potrafi z tym kierunkiem historycznym człowieka się pogodzić. Słuchajcie, i on przed tą historią, patrzcie, dlaczego stał się człowiekiem. O tym mówi Stary Testament. Że Bóg stanie się jednym z nas. Że Bóg nawet będzie narodzony w Betlejem. To właśnie to objawienie jest skierowane coraz bardziej precyzowane. W początku było wielobóstwo, potem okazało się, że w tym wielobóstwie jest jakiś jeden Bóg. I Izrael chronił tej wiary. Dlaczego? Bo to był ten jeden malutki naród, który miał za zadanie przekazać to następnym pokoleniom. Bo to był przyczynek do dalszego objawienia. Do objawienia się samego Chrystusa. Właśnie, który objawił z kolei nam, kim jest prawdziwy Bóg. Że Bóg jest Ojcem. To Chrystus objawił nam. Stary Testament nie śmiał o tym jeszcze mówić. Mówię ogólnie Bóg Ojciec, ale nie był w stanie powiedzieć o Trójcy Świętej, bo ludzie by zwariowali. Już Jezusa, który się ogłosił Synem Bożym, już dlatego kominowali. Izrael nie był w stanie przyjąć tej prawdy, że Bóg jest jeden i w trzech osobach. Jak to możliwe? To albo jeden, albo trzech. A to właśnie chodzi tu o trzech osobach. W osobach, czyli we wspólnocie osób. I to jest właśnie to. Oni nie mieli w ogóle pojęcia żadnego, bo nie była tak rozwinięta jeszcze teologia. Widzicie, to wszystko dzieje się ewolucyjnie, historycznie. My dojrzewamy do tego, patrzcie, i pełne dojrzewanie, jak dzisiaj widzimy w kościele Chrystusowym, to jest Kościół Chrystusowy, stąd nazywamy się chrześcijanami. Oczywiście element ludzki, zawsze element ludzki sprawia, że są podziały. Sprawił, że w X wieku oddzielili się od tego kościoła prawosławni, czyli wyznawcy kościoła wschodniego, gdzie właściwie, jak się nazywa ta stolica, która była wcześniej? Konstantynopol, później oczywiście była Efeza, później jest Moskwa. To jest X wiek. Potem w XV wieku znowu nadużycia ze strony władzy kościoła katolickiego, gdzie za to zaczęto sprzedawać odpusty i tak dalej. Oczywiście to był jeden z powodów. Powodowało powstanie protestantyzmu. Słuchajcie, to są wszystkie kościoły chrześcijańskie.
Tego było
w chrześcijaństwie, w Chrystusie, że ludzie zaczęli za nim iść. Była tak, bo przecież przed nim był Jan Chrzciciel, przed nim byli ten, słuchajcie, dlaczego właśnie Jezus Chrystus, słuchajcie? I Pan to właśnie powiedział, to jest bardzo ważne. Ponieważ On jest z tak oryginalną nauką, której dotychczas tego nikt nie zrobił, i tak wyjątkowo, że może pochodzić tylko od Pana Boga. Słuchajcie, proszę popatrzeć, jaka jest na przykład podsumowanie religii islamskiej. Mowa o jedności przede wszystkim, o jedności i absolutności. Jeżeli ktoś mówi o innych, należy go zabić. Słuchajcie, żadna religia chrześcijańska, przynajmniej z ust Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus nigdy nie wywołał do śmierci. Nigdy nie wywołał do zabijania. On mówi przede wszystkim o miłości. I to jest najlepsza odpowiedź na nasze egzystencjalne problemy, szczególnie na naszą egzystencjalną niewystarczalność. Słuchajcie, to jest, ja po prostu powiem teraz, co sprawiło, że ja jestem katolikiem. Co sprawiło, że nie tylko jestem katolikiem, ale jestem również księdzem. Ponieważ każdy musi z nas mieć sam odpowiedź, dlaczego jest kościele katolickim, a nie prawosławnym, a nie nawet ani protestanckim. Już nie mówię o islamskim i tak dalej. To jest pytanie najpierw, dlaczego Jezus Chrystus? Ponieważ jedynie On jest zbawiony i On umarł na krzyżu, a przykład nie Krishna, nie Shiva, nie Wisznu, nie Allah, bo On nie umarł na krzyżu. Słuchajcie, to jest bardzo ważne pytanie. Jak my postawimy na równi Jezusa Chrystusa z Krishną, Shivą, Wisznu, Allahem, to znaczy, że ci sami to samo zrobili oni. To w takim razie po co te wszystkie... Jest taki współczesny trend w religiach, który tak zwany New Age, nowa era, który próbuje mówić, że to jest wszystko to samo włożone do jednego worka. Tylko urozmaicone, zróżnicowane historycznie i kulturowo. Ci, którzy żyją w Indiach, akurat mieli islam, akurat mieli hinduizm. Ci, którzy żyją w Chinach, akurat mają jakiś tam krysznaizm albo jakiś tam, jakąś tam inną religię, słuchajcie. Ci, którzy żyją w krajach Turcji, akurat mają islam. To nie jest odpowiedź. Właśnie to jest to. Nikt z tych, z tamtych nawet twórców, jeżeli mówimy o twórcach religii, bo Mahomet był twórcą religii islamskiej, bo Mojżesz, można uznać go za twórcę religii mojżeszowej. Słuchajcie, ci wszyscy ludzie, bo to byli ludzie, nie umarli na krzyżu. Nie umarli na krzyżu zmartwychwstania. Nie umarli za nas. Nie umarli z miłości, która była posłaniem samego Pana Boga. Pokazać, jak Bóg człowieka kocha. Że stał się jednym z nich. Że chce tego człowieka z powrotem go sprowadzić i nakierować na pierwotną drogę, którą mu zaplanował, a on ją zgubił. Z różnych przyczyn. My nazywamy to grzechem pierworodnym. Ale właśnie przede wszystkim z tym, bo istotą grzechu pierworodnego jest co? Upór. Jest po prostu pycha. To jest to. My to doświadczamy tego na sobie i nie możesz powiedzieć tego, że tego nie doświadczasz. I to jest to. Ale właśnie to jest to pytanie. Jedynie Jezus Chrystus z tą swoją bardzo oryginalną nauką, kochaj bliźniego, Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli, a bliźniego swojego, tego nikt wcześniej nie powiedział. Chociaż Stary Testament wspominał o tym. Ale tego Jezus to swoją ofiarą na krzyżu pokazał. Słuchajcie, On był na krzyżu i Bóg zdawał się nie odpowiadać. Pokazał, że jest to możliwe do realizacji, ale jest to możliwe tylko w gestii samego Pana Boga, bo trzeba być Bogiem, żeby uleczyć rany samego Pana Boga, którą zadał mu człowiek jako jego stworzenie. Widzicie? Więc to jest odpowiedź. Dlaczego Jezus Chrystus, a nie inni? Bo Chrystus umarł na krzyżu. To jest jedyna droga zbawienia. Ja wątpię. Ja mogę przypuszczać i mogę doceniać te wszystkie inne środki naturalne, jakim jest joga, jakim jest medytacja, jakim jest modlitwa, bo oni to podkreślają tam na wschodzie. To jest wszystko piękne. Ja sam długo, długo siedziałem w buddyzmie, w hinduizmie, jakieś około 6-7 lat. Moja praca magisterska była na temat właśnie buddyzmu i hinduizmu. Filozofii. Ja na to pisałem, nawet się bali w seminarach, że ja w ogóle przyjdę na inną religię. Po prostu szukałem. Szukałem tego swojego Jezusa, słuchajcie. I tak trochę naokoło, tak jak Merton również. Słuchajcie, tak naokoło poszedłem i wróciłem do Jezusa, bo nikt mi nie proponował takiej drogi, jak sprawował mi sam Jezus. Słuchajcie, i historia mojego życia, i to jest następne pytanie. Dlaczego Kościół katolicki, a nie Kościół prawosławny? Ciekawe, słuchajcie, że przyjawi na tytle, to Benedykt XVI rok temu opublikował odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele. I on odpowiada pytanie, dlaczego Kościół katolicki, słuchajcie, nie mówi tam. A na przykład nie kościoły prawosławne, no czytujemy naukę Kościoła, słuchajcie. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim ta odpowiedź satysfakcjonuje. Popatrzcie, co on pisze. Odpowiedź. Czy Sobór Watykański II zmienił dotychczasową naukę o Kościele? Sobór Watykański II ani nie zamierza zmienić, ani faktycznie nie zmienił tej nauki, a jedynie rozwinął ją, pogłębił i poszerzył. Jaka jest nauka? Że jedynie w Kościele katolickim jest prawdziwe przesłanie Chrystusa. Pytanie. Jak należy rozumieć stwierdzenie, że według Kościoła, którego Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim? Widzicie? Czyli to, co mówił Jezus, to jest właśnie ciągłością tego aż do dziś jest Kościół katolicki. To powiedział Benedykt XVI, gdzie się wzburzyły kościoły protestanckie. Zburzyły się kościoły prawosławne. Jak to możliwe? Patrzcie, a papież powiedział, odpowiedź. Chrystus ustanowił na ziemi jedyny kościół i uczynił go widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa, która od początku na przestrzeni historii wciąż istnieje i będzie istnieć i w której to jedynie pozostały i pozostaną wszystkie elementy ustanowione przez samego Chrystusa. Jakie są? 7 sakramentów. Jakie to jest? Kościół oparty na 12 apostołów. To są te elementy, które są niezruszone. To jest jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w symbolu wiary jako jeden, święty, katolicki i apostolski. Kościół ten ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę świętego Piotra oraz biskupów pozostających w nim we wspólnocie. I teraz pyta w takim razie, a co na to protestanci? Nie uznają Piotra. Przynajmniej nie w takim sensie, jak my uznajemy. Jako tego naczelnego, który właściwie jest znakiem jedności. Popatrzcie, i co się dzieje z Kościołem protestanckim, jak nie uznają? Popatrzcie. Ile mamy dzisiaj podziałów w Kościele katolickim, w Kościele protestanckim? Ponad 300 sekt. Ponad 300 różnych innych wyznań protestanckich. Są baptyści, anabaptyści, są ci, są tamci, są Jehowi, są... Słuchajcie, to jest znak braku jedności, tego symbolu jedności, jak jest papież, który gwarantuje jedność doktryny, jedność wspólnoty. Widzicie? Zabrakło tego elementu i automatycznie wszystko się rozsypuje. I to nie jest to, czego chciał Jezus. Widzicie, że oczywiście element ludzki sprawia, że my się cały czas rozbijamy. I widzicie, i to jest skandal. To jest to, co powiedział Jan Paweł II wcześniej, a potem Benedykt XVI. To jest skandal naszych czasów, że Jezus, który umiera o jedność prosząc, właściwie staje się przyczyną podziału dla samych chrześcijan. To jest skandal. Tylko każdy z nas ma zadanie jednoczenia. Ale ponieważ te wszystkie, najwięcej z tych elementów od Chrystusa jest właśnie w Kościele katolickim, bo jest ten znak jedności, symbol jedności, jest papież. Jest wizerunek Maryi, która wnosi ciepło w Kościół. Jest wizerunek również święt, którzy są dla nas motywami do dobrego postępowania. Oprócz tego, że stawiają się z nami Pana Boga, słuchajcie, tego nie ma w Kościołach protestanckich. Jest sakrament Eucharystii, który jest, a nie który staje się. Bo w Kościołach protestanckich jest tak, że oni tylko w momencie sprawowania Eucharystii, tylko uznają Jezusa Chrystusa, a potem już nie ma. Tam nie ma tabernaku, zauważyliście? Tam nie ma tych miejsc, słuchajcie. Więc po co wchodzisz w ciągu dnia do kościoła? To właśnie po nic. Pomodlić się, to każdy może się pomodlić w twoim domu. Dokładnie to jest to. To jest stwierdzenie protestanckie, że właściwie to po co do kościoła, skoro możemy pójść. Rzeczywiście, jak nie ma tabernakulum, to rzeczywiście lepiej nie iść do kościoła, bo się można pomodlić w domu. Chyba że masz warunków, że w kościele jest lepiej, bo jest ciszej. Jest bardzo wyciszenie, są świeczki ewentualnie, ale nie ma żadnej postaci, nie ma żadnych figur, nie ma tej obecności Pana Boga. Oczywiście ona jest w sercu, ale my potrzebujemy tej obecności, która nas dopinguje do tego, żeby w to uwierzyć. I tą obecnością jest właśnie Najświętszy Sakrament, tabernakulum, widzicie? A tabernakulum z kolei reprezentuje całą ofiarę Chrystusa. Ona przypomina i właściwie kiedy tylko przyjmujemy ją, ona właściwie z tą całą treścią wchodzi do naszego serca. To jest niesamowite. Tego nikt nie dostanie. To nie dostaniesz w żadnym kościele, może prawosławnym, ale z kolei to są znowu elementy ludzkie, typowo ludzkie elementy, walka o to, kto ma być patriarchą tego czy tamtego, słuchajcie, tak historii wyszło. Stąd mamy dzisiaj trzy kościoły chrześcijańskie, prawosławny, protestancki i katolicki. Są wszystkie kościoły, które wierzą i są zjednoczone w Chrystusie. Oczywiście są znowu podzielone, ponieważ nie wszystkie uznają apostolat. Oczywiście, nie wszystkie uznają prymat papieża jako tego pierwszego biskupa Rzymu. To jest pytanie dla każdego z nas. I na to pytanie każdy z nas musi powiedzieć, dlaczego dla ciebie Jezus Chrystus jest twoim Bogiem? Bo właśnie, dlaczego chodzi do kościoła? Dlatego, bo Jezus jest moim Bogiem. I dlaczego Jezus Chrystus jest twoim Bogiem, a nie Krishna, Shiva, Vishnu? I dlaczego właśnie jesteś katolikiem, a nie protestantem? Słuchajcie, to jest pytanie indywidualne każdego z nas. I nie możesz dać odpowiedzi tylko dlatego, ponieważ jesteś tradycjonalnie. Kiedyś to było wystarczające, słuchajcie. Dzisiaj to już jest niewystarczające. Żyjąc we wspólnocie, pluralistycznej, czyli wielokulturowej i wieloreligijnej, dzisiaj ta odpowiedź jest niewystarczająca. Bo ja jestem Polakiem. Ja znam kilku Polaków, którzy są duchowymi i wcale nie są katolikami. To dzisiaj też nie jest odpowiedź. Każdy z nas musi sobie wewnętrznie odpowiedzieć, dlaczego jest katolikiem. Ja ogólnie powiedziałem, bo objawienie, które nas przybliża właściwie, pokazuje swoją nauką i śmiercią na krzyżu, że Jezus Chrystus jest tym jedynym, który potrafi, poprzez miłość Boga i bliźniego, potrafi nas tą miłością zarazić. Słuchajcie, bardzo ważna jest jeszcze później inna rzecz. Dlatego pierwsi uczeni chrześcijańscy, traktowani ojcowie patrystyczni, słuchajcie, oni kładli wielki nacisk, żeby nazywać Kościół drugim Izraelem, nowym Izraelem. To jest przedłużenie tego działania Bożego właśnie w tym rodowodzie izraelskim, który przechodzi na serca, a nie tylko na obrzezanie, na zewnętrzną oznakę przynależności narodu izraelskiego. Teraz trzeba obrzezać serce, czyli w sercu Pan Bóg zamieszkuje, więc my jesteśmy tym nowym Izraelem w tym nowym duchowym znaczeniu. Patrzcie, więc to jest cały czas ten sam nurt. W początku stworzył człowieka, słuchajcie, i są dzieje ludzkości, ale potem to z tym człowiekiem jest kontakt poprzez rodowód żydowski. I on się zawsze poszerza i obejmuje właśnie już całą ludzkość, ale już poprzez chrześcijaństwo. To jest jakby przedłużenie. Więc słuchajcie, i na tym tle, to o tym ja będę mówił o Kościele, bo to jest już osobny temat, ale właśnie na tym tle dopiero widać, że właściwie tym Panem Bogiem w Jezusie Chrystusie objęty jest każdy człowiek, bo poprzez chrześcijaństwo obejmujemy wszystkich innych po kolei. I nawet jeżeli Islamczyk czy hinduista, który nie ma dostępu, bo nie z jego winy, bo są prześladowania, bo brakuje mu wykształcenia, bo brakuje mu tego, słuchajcie, za niego Pan Jezus też umarł. Chociaż on o tym nie wie. I on żyjąc w swojej wierze, bo nie miał innej możliwości, żyjąc w swoich warunkach zgodnie z moralnością, bo każdy z nas ma wpisane w serce ludzkie być dobrym człowiekiem, słuchajcie. On idąc za tym, on może w sposób dalszy, okrągły, ale też zostaje objęty Bożym zbawieniem, bo dla niego Pan Jezus też umarł. On nie brał udziału w uczcie eucharystycznej, bo on nie miał możliwości. Ale on jest ogarnięty również owocami tej uczty. Nie wiem, czy jest to... To jest z kolei pytanie o Kościół. Czym jest Kościół? I dzisiaj Sobór Watykański II odpowie, to jest lud Boży. Właśnie, to jest lud Boży, który ma w sobie serce. Szczególnie ci, którzy są ochrzczeni, ale ci, którzy nie z własnej winy są nieochrzczeni. Czy należy ich potępiać? Słuchajcie, to był też problem dzieci nieochrzczonych, że szły do tego limbo, czy no słuchajcie, takie były przekonania w XI-XII wieku. Dlaczego te dzieci miały cierpieć? To nie jest zgodne w ogóle z nauczaniem Jezusa o miłości. Mimo, że nie zostały ochrzczone. Dzieci nie zostały ochrzczone, te, które zostały zaabortowane wcześniej albo poprzez przerwanie, obojętnie co, te dzieci idą do piekła. A cóż, one nie zdążyły nawet zgrzeszyć. No, wprawdzie jest piętno grzechu pierworodnego, ale jest również łaska. Śmierć jest na krzyżu. Ale nie miejmy również żadnego kompleksu mniejszości. Że dlaczego nie... My jesteśmy katolikami i musimy wiedzieć, dlaczego jesteśmy katolikami. To jest świadomy wybór. Nam tego nikt nie narzuci. My wiemy, że tu jest ta pełnia naszego zbawienia. To jest najwięcej środków i najbliższy kontakt do Jezusa Chrystusa. Tu mamy sakramenty, tu mamy Słowo Boże, tu mamy Eucharystię, tu mamy papieża, który jest widzialnym znakiem jedności. Słuchajcie, czego nie mają inni. Ja świadomie to wybieram. Nie miejmy żadnych niższości pod tym względem i żadnych skrupułów. Dlatego jestem katolikiem. Ani protestantem. Ani muzułmanem. A nie hinduistą, a nie chrześcijanin, jestem katolikiem. Słuchajcie, każdy z nas musi mieć swoją własną odpowiedź. Dlaczego jest katolikiem? Ponieważ jest tak niepowtarzalna nauka, to jest moja odpowiedź. A sam szukam. Jest tak niepowtarzalna nauka, że nikt mi jej nie da. Żadne stworzenie tego świata mi jej nie da. Ani Buddha, ani Krishna, ani Shiva, ani Vishnu, ani Mahomet i Allah. Tylko Jezus. Dlatego właśnie elementem obiektywizującym, a nie subiektywizującym jest właśnie papież. To jest ten, który dlatego jest potem nieomylność papieża, to jest też inny problem, ale o tym będziemy kiedyś mówili, nie chcę bardzo się rozgłębiać. Słuchajcie, to jest to, nie ja decyduję, dlaczego Kościół katolicki, nie ja decyduję, w jakim narodzie się rodzę. Boży plan zbawienia związany z tajemnicą miłości. Natura ludzka wymaga dopełnienia w miłości Boga i tym wyrażeniem tej miłości najpełniej dla mnie wyrażeniem jest Jezus Chrystus, który się objawił poprzez cały Stary Testament, w Nowym Testamencie i objawił się na krzyżu. To najdoskonalszy i ja mam dostęp w każdym czasie, kiedy chcę. Prawie każdego dnia. Historia miłości Bożej w moim życiu. To jest z kolei moja własna historia.
na tle mojej własnej historii, zobacz człowieku, jak tam się kształtuje cała droga, którą Pan Bóg cię tobą kierował, a ty tego wcześniej nie widziałeś. Więc to jest moja osobista historia. Ja muszę sam na tle tej ogólnej historii, ja muszę sam sobie powiedzieć, dlaczego jestem katolikiem. Dlaczego chodzę do kościoła katolickiego, a nie innego.